punkty widzenia.
Rozpoczął się tydzień wielkich wyprzedaży, przed nami także Black Friday. Czy to okazja dla klientów, czy może okazja do oszustwa? Na ten temat będziemy dyskutować w punktach widzenia. 41 200 2020 to telefon do studia Radia Kielce. A gośćmi naszego programu są dziś dr Magdalena Borcuch-Piłat, socjolog Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Wojciech Kobylarz, naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Ochrony Konsumentów w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, na początek posłuchajmy Michała Guździa, dyrektora Galerii Korona w Kielcach, z którym rozmawiałem kilka minut wcześniej. Niestety nie mógł uczestniczyć w programie ze względu na obowiązki służbowe.
Zdecydowanie jest to okazja dla naszych klientów. Czarny Piątek jest to wydarzenie, które bardzo mocno się wpisało w kalendarz rynku centrów handlowych. Jest to okres, a też dzień piątek, gdzie nasi klienci mogą skorzystać z specjalnie przygotowanych rabatów przez naszych najemców. Zapraszam serdecznie. To jest całkowicie fajne wydarzenie prosprzedażowe. Wiąże się z tym, jak wiemy, wydarzenie, które przyszło do nas ze Stanów Zjednoczonych, mocno się zakorzeniło. Nasi najemcy mają bardzo dobrze przygotowane oferty dla naszych klientów i wiąże się tylko z tym, że chcemy w tym okresie, w tym dniu zwiększyć obroty naszych sklepów.
Jak wysokie to będą promocje? No i czy wszyscy najemcy w tym roku przystąpią do Czarnego Piątku?
Obserwujemy, że to wydarzenie z roku na rok coraz bardziej się rozwija. Klienci oczekują tego wydarzenia, więc w większości, można powiedzieć 99% naszych najemców przygotowuje oferty polegające na specjalnych rabatach i rabaty sięgają nawet do 60%.
Czy to nie jest tak, że jest to towar taki, który, mówiąc kolokwialnie, nie schodzi?
Nie. To jest jakby naturalne prawo rynku. Po prostu kończy się aktualna kolekcja, więc nasi najemcy szykują specjalne rabaty, żeby zachęcić klientów na dokonanie jeszcze zakupów. Mieliśmy piękną jesień tego roku, mieliśmy słońce, mieliśmy wysoką temperaturę. Zapowiada się zmiana temperatury, zapowiada się temperatura minusowa, zapowiadają opady śniegu, więc to jest naprawdę dobry czas, żeby zmienić asortyment, zmienić płaszcz na zimowy, a kupić go w bardzo dobrej cenie. Zapraszamy.
No właśnie, ale to też na pewno klienci muszą się też wykazać jakimś takim wyczuciem, bo te towary wszystkie nie są przecenione, dlatego warto zwracać uwagę, patrzeć na metkę, bo się może okazać, że wejdziemy, będzie nam się wydawało, że wszystko jest przecenione i kupimy towar nie tańszy, a na przykład droższy.
Trzeba pamiętać, że jakby przygotowanie rabatów to jest w gestii naszych najemców, my na to nie mamy wpływu. Zawsze jest komunikacja na witrynie danego sklepu, na co i w jakiej wartości jest przygotowany towar, jak jest zrabatowany. Czy rabat dotyczy na przykład 60% na całą kolekcję, czy na wybrane asortyment. Zapraszam na zakupy, ale też proszę o to, żeby każdy z naszych klientów poświęcił chwilę czasu i przeczytał dokładnie komunikat na poszczególnych witrynach, żeby nie był potem zaskoczony, że oczekiwał, że będzie rabat w wysokości na przykład 60% na całą kolekcję, a okazało się, że na wybrany asortyment.
Ale chyba jeszcze, panie dyrektorze, brakuje nam trochę do tego, co przyszło ze Stanów, czy no nawet wyprzedaży tych, które mamy we Włoszech. Te ceny może są atrakcyjne, ale jeszcze nie aż tak jak za oceanem.
Zgadzam się, ale tak jak już powiedziałem, ten projekt bardzo dobrze się rozwija na naszym rynku. Nasi najemcy widzą, że to jest możliwość wygenerowania dodatkowego obrotu, czyli też zysku dla nich i z roku na rok coraz bardziej są aktywni i coraz bardziej są przekonani do tego wydarzenia i te oferty przygotowane dla nich są coraz bardziej atrakcyjne dla naszych klientów. Mamy system, który monitoruje ilość wejść do galerii i widzimy, że rok do roku w tym okresie klientów przybywa i też widzimy, że aktywność poszczególnych naszych najemców jest zdecydowanie większa.
To był Michał Guść, dyrektor Galerii Korona w Kielcach. Pani doktor, no właśnie, tydzień wielkich wyprzedaży, czy to okazja dla klientów, czy może okazja do oszustwa?
Pewnie jedno i drugie. Mogliśmy wysłuchać tutaj wypowiedzi pana, który jest jednak przedstawicielem galerii. Ja jestem socjologiem, więc nieco inaczej patrzę na to zjawisko. I za każdym razem, kiedy słyszę o tym, jak zwiększane są obroty, jak kalendarz jest podporządkowany rynkowi, myślę sobie, a co z ekologią, co z nadmiernym konsumpcjonizmem, co z kupowaniem bezrefleksyjnym, bez zastanowienia. Gdy słyszę o kupowaniu kolejnego płaszcza, że możemy sobie wymienić, ponieważ jest zima, to się zastanawiam, co z tym płaszczem, który mam w szafie, a kupiłam w zeszłym roku, jest nie tak. Trochę to jest dla mnie ten konsumpcjonizm i to ponowoczesne społeczeństwo, w którym funkcjonujemy, jest dla mnie pretekstem jednak do refleksji na ten temat, żeby się zastanowić, czy warto, do jakiego stopnia warto konsumować, kiedy nie warto konsumować, kiedy należy zmniejszyć konsumpcję i kiedy należy postawić sobie pytanie o ten dobrobyt, ale w kontekście przyszłych pokoleń, czyli to zielone myślenie ekologiczne.
Tylko czy jesteśmy obecnie w stanie to, nie wiem, ograniczyć czy zatrzymać? O, zatrzymać to nie sądzę.
Zatrzymać nie i chyba ograniczyć, póki co nie. W dużych miastach budują się różne ruchy sprzeciwu. Widzimy alternatywne pojawiające się formy życia, ograniczenia konsumowania. Widzimy minimalistyczne ruchy, które się rozwijają, ale ma pan rację, panie redaktorze, to jest absolutna nisza, dlatego że staliśmy się społeczeństwem konsumentów. Wydaje się, że przez to wyraża się nasza podmiotowość. Mamy do czynienia z różnego rodzaju konsumowaniem na pokaz, a ponieważ jesteśmy istotami społecznymi, na to dochodzi jeszcze kwestia porównywania się. Naśladujemy innych albo wyrażamy własną pozycję poprzez to, co posiadamy. To nie jest nic nadzwyczajnego, że rynek dóbr luksusowych tak dobrze się rozwija, bo poprzez moje konsumowanie, to co posiadam, jak się ubieram, czym pachnę, jakie noszę biżuterię, w przypadku mężczyzn to najczęściej jest zegarek, samochód, buty, torby, wyraża się to, kim jestem, a tak naprawdę to, czy jestem człowiekiem sukcesu, czy może nie, czy może żyję na marginesie tych przemian. Czy w ogóle można dzisiaj funkcjonować bez konsumowania w tym społeczeństwie, tak jak powiedziałam wcześniej, po nowoczesnej? To jest cały szereg pytań, które pewnie zadaje sobie socjolog.
Panie naczelniku, z punktu widzenia inspekcji handlowej, jak to wygląda?
No dobrze, że pan dodał z punktu widzenia inspekcji handlowej, bo mieliśmy tutaj super wypowiedź na temat tego, że dużo kupujemy. Ja też nie byłbym za tym, ale jak już nakupujemy, no to coś potem z tym trzeba zrobić, prawda? I tutaj słusznie stanowisko na temat ekologii. Ale ja z punktu widzenia właśnie inspekcji handlowej chciałbym się wypowiedzieć i uspokoić słuchaczy, że mamy bardzo dobry system prawny, mamy nowoczesny system prawny, który nas jako konsumentów może w takiej sytuacji ochronić. Tylko przy założeniu, że zachowamy, jak tutaj pan dyrektor mówił, zdrowy rozsądek, że nie będziemy ślepo w jakimś takim owczym pędzie wydawać naszych pieniędzy, bo chciałbym powiedzieć, że musimy rozróżnić dwie takie rzeczy. Inne mamy uprawnienia, jeżeli dokonujemy zakupów artykułów jakichś tam, prawda, konsumenckich w taki tradycyjny sposób, czyli będąc w sklepie na miejscu twarzą w twarz ze sprzedawcą, a inaczej to wygląda, jeżeli kupujemy za pomocą środków komunikowania się na odległość, czyli na przykład przez internet, bardzo popularny obecnie. Bo w tym pierwszym przypadku to tutaj niestety przepisy nie przewidują możliwości odstąpienia od takiej umowy. Nie mamy takich przepisów, które nam jako konsumentom stwarzałyby możliwość oddania czegoś do sklepu, jeżeli się po prostu rozmyślimy, bo coś się nam po prostu odpodoba. Nie ma takich przepisów. Tutaj musimy dopytać sprzedawcy, czy będzie taka możliwość. Bo wielu z przedsiębiorców taką możliwość daje, ale to wynika tylko i wyłącznie z ich dobrej woli. Nie jest to przepis, który obowiązuje powszechnie i jest jakby do stosowania. Natomiast inaczej sprawa wygląda, jeżeli kupujemy przez internet, jeżeli kupujemy coś w takiej formie nietradycyjnej, to wówczas bez niczyjej zgody, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, możemy, składając stosowne oświadczenie w ciągu 14 dni od zakupu takiej rzeczy, która się nam nie podoba, towar taki oddać. Zwrócić do przedsiębiorcy. I tutaj mamy sprawę, prawda, bezpieczniejszą. Czyli jeszcze raz, wracając do początku, zwracałbym się do państwa, słuchaczy, o zachowanie właśnie chłodnej głowy, żeby do tych zakupów się przygotować, żeby skorzystać z może jakichś porównywarek cenowych w internecie, żeby zweryfikować, czy cena, która oferowana jest właśnie na tej wyprzedaży, to rzeczywiście jest cena atrakcyjna. Bo w tezie tego pytania mieliśmy stwierdzenie, prawda, oszustwo czy okazja. Nie chcę tutaj stawiać jasno tutaj jakiejś winy po czyjejś stronie, ale często znane są nam przypadki, że cena jest sztucznie podwyższana następnie po to, aby ją po prostu obniżyć na takiej wyprzedaży, co de facto w ogóle nie jest żadną obniżką, tylko po prostu tą taką ceną, prawda, regularną. Więc miejmy świadomość, bądźmy świadomymi konsumentami i róbmy rozeznanie na rynku. Róbmy rozeznanie co do tego, co ile kosztuje i co nam jest potrzebne.
Wspomniał pan o zakupach internetowych, że możemy odstąpić w określonym czasie od umowy. W przypadku tych sklepów tradycyjnych tego nie możemy, ale oczywiście mamy też swoje prawa tutaj, czyli rynkowa gwarancja tak. i możliwość zwrotu.
Oczywiście. Tutaj mówimy o takiej sytuacji, że jeżeli te rzeczy, które kupujemy w toku wyprzedaży, one są podlegają normalnym przepisom reklamacyjnym. To nie oznacza, że rzecz kupiona na wyprzedaży jest jakąś rzeczą ułomną i w odniesieniu do niej nie możemy ze swoich uprawnień skorzystać. Nie jest tak. Możemy oczywiście. Możemy skorzystać z rękojmi. To jest okres 2 lat od daty nabycia takiej rzeczy. Lub z przepisów dotyczących gwarancji. Tutaj gwarancja już indywidualnie sprawę traktują, bo jeżeli kupujemy na przykład jakąś rzecz, na przykład ze sprzętu RTV AGD, to możemy się spotkać z ochroną gwarancyjną, która wynosi dłużej niż te 2 lata, do 5 lat czy 10 lat, to i wtedy co, prawda, mamy tą korzyść, że ta gwarancja jest dłuższa. Minimum są to te 2 lata wynikające z kodeksu cywilnego lub więcej, co wynika z karty gwarancyjnej.
Ale też musimy pewnie za to dopłacić do tej...
Nie, właśnie nie. Jeżeli mówimy o gwarancji, to musimy tutaj odróżnić kwestię ubezpieczenia. Bo niekiedy też warto o to dopytać przy takich zakupach. Czy mamy do czynienia z nieodpłatną gwarancją, czyli jakiś gwarant, czyli którym jest producent albo dystrybutor jakiegoś towaru na terytorium naszego kraju, gwarantuje nam coś za darmo, że dany towar będzie na przykład przez okres 5 lat spełniał swoje właściwości i cechy, a czym innym jest oferta wykupienia takiego ubezpieczenia. I to już jest, nie ma nic wspólnego z gwarancją, to jest oferta od firmy ubezpieczeniowej, która za pieniądze, i to dosyć są duże te pieniądze, daje nam możliwość objęcia takiego towaru ubezpieczeniem, czyli ochroną, ale nie ma to niestety nic wspólnego z gwarancją. Często jest tak, że ciężko jest te uprawnienia wynikające z tego ubezpieczenia wyegzekwować, bo tam się szuka różnych kruczków prawnych, tak aby pozbawić konsumenta tejże właśnie ochrony. Chciałbym jeszcze tutaj wrócić do jednej rzeczy. Jeżeli kupujemy towar na wyprzedaży, to musimy też zorientować się, z jakiego powodu ta wyprzedaż ma miejsce. Jeżeli jest to wyprzedaż posezonowa albo taka właśnie jakaś okazjonalna typu Black Friday i mamy do czynienia z pełnowartościowym towarem, to on w pełnym wymiarze podlega tym procesom reklamacyjnym. Ale może zdarzyć się tak, że coś jest, podlega jakby przecenie, bo jest wadliwe, prawda? Bo nie wiem, kurtka ma zepsuty zamek. To musimy o tym mieć informację, musimy o tym mieć informację od sprzedawcy i wówczas sprzedawca może wyłączyć możliwość reklamowania tej rzeczy z uwagi na tę wadę, z powodu jakiej został ten towar po prostu przeceniony. To taka sytuacja może mieć miejsce.
Pani doktor, jak bywa z tą chłodną głową, patrząc na to, co się dzieje w przypadku takich wyprzedaży? Czy rzeczywiście w tym takim całym zamieszaniu, czy to posezonowych wyprzedaży, czy zakupów świątecznych, zatracamy się całkowicie?
Może nie całkowicie, ale zatracamy się, myślę, i tutaj warto podkreślać ten garść informacji, którą pan nam przedstawił, które mają na celu takie podnoszenie tej świadomości konsumentów, z którą z jednej strony jest coraz lepiej, ale o której warto co roku przypominać, bo mam wrażenie, że wpadamy w te same sidła. I mam też wrażenie, że jakby pretekstem do potwierdzenia tej tezy jest to, że właściwie to nie jest tak, że na tych wyprzedażach to konsumenci łowią okazję, ale mam wrażenie, że wpadają właśnie przez brak tej chłodnej głowy w sidła tych, którzy organizują tego rodzaju wyprzedaże. Jak sobie spojrzymy na galerie handlowe przed świętami, widzimy, że nie da się wjechać, czyli znowu mamy poczucie szczęścia, że udało nam się zaparkować. Potem wchodzimy do galerii i stoimy w długich kolejkach i znowu mamy poczucie, że jesteśmy wygranymi, bo znowu udało nam się zakupić coś, co inni chcieli kupić. Wpadamy w tą spiralę po prostu tego, że wciąż porównujemy się do innych. To jest taki prosty mechanizm życia społecznego. Ciągle mamy poczucie, że albo jesteśmy lepsi od innych, albo że gorsi. I znowu, jeżeli ja nie pojadę, ja nie kupię, ja nie przygotuję tych świąt tak dobrze, no to mam poczucie, że coś ze mną jest nie tak, bo przecież reklamy mówią, jesteś tego warta, stać cię na to, weź pożyczkę i tak dalej. Znaczy, my żyjemy w cały czas w spirali konsumpcyjnego społeczeństwa, który często redukuje nas do roli takiego produktu. W społeczeństwa, które nam wmawia, że ciągle potrzebujemy nowych rzeczy, że powinniśmy wymieniać coś, co mamy. Dopiero dzisiaj i Unia wymusza trochę inną politykę i my rzeczywiście prowadzimy tego rodzaju dyskusje, aby zatrzymać taką zgubną politykę ciągłego kupowania i wyrzucania. Będziemy się kierować dzisiaj dużo częściej w stronę wymiany, w stronę naprawy, tak, różnych sprzętów i tak dalej. Ale do tego musimy dojrzeć, bo jak wcześniej wspomnieliśmy przy tym pierwszym pytaniu, ewidentnie po pierwsze odczuwamy ogromną potrzebę kupowania. To nam daje przyjemność. My jesteśmy uzależnieni od kupowania. Bauman pisał w jednym ze swoich prac o tym, że dzisiejsze w ogóle galerie handlowe są jak apteki. Wchodzimy, kupujemy coś, co często nie jest nam potrzebne, ale mamy poczucie ulgi. Po prostu schodzi z nas napięcie. Druga rzecz, jak sobie popatrzymy i odwołamy się do badań społecznych dotyczących tego, czym jest centrum miasta, albo co proszę podać najważniejszy obiekt w mieście, to nie jest tylko kwestia Kielc, ale w wielu miastach mieszkańcy mają tendencję, aby wskazywać galerie handlowe jako centrum miasta. Zatem te galerie handlowe stały się trochę takimi świątyniami konsumpcji, gdzie bardzo często całe rodziny udają się na wspólny obiad i gdyby nie kwestia niedzieli dzisiaj wolnej, to widzimy w Silesia City Center w Katowicach, nie dość, że jest galeria, to od razu kościół jest na tym samym terytorium, więc powiedzielibyśmy, cóż za doskonałe wyczucie rynku. Z jednej strony można iść się pomodlić, a potem od razu udać się na rodzinny obiad i na rodzinne konsumowanie. Tak?
I mamy wszystko, tak?
Coś dla ducha.
Tak, dom teoretycznie nam nie jest potrzebny, co jest straszne, prawda?
Trochę tak, dlatego że kiedyś po prostu, jeżeli człowiek był bez pracy, no to był bez pracy i jej szukał, ale dzisiaj jak nie jest bez pracy, to jest nie tylko wyłączony z życia, właśnie jest wyłączony z życia społecznego poprzez to, że jest wyłączony z tej kultury konsumpcyjnej. Bo teraz gdzie dzisiaj najczęściej spotykamy swoich znajomych czy przyjaciół? Przy okazji spacerów po galerii handlowych. To nie jest tak, że my tylko idziemy i robimy tam potrzebne zakupy, wręcz przeciwnie. Tam są generowane potrzeby. My czegoś nie potrzebujemy, ale nagle się okazuje, że ktoś to ma, to jest piękne, ja też pragnę to mieć. Spacerujemy po tych galeriach, oglądając wystawy. Tego rodzaju funkcje kiedyś pełniło miasto, a dzisiaj zamieniliśmy miasto i centrum miasta właśnie na centrum, jakimi są galerie handlowe.
41 200 2020. Czekamy na telefony Państwa do studia. Rozpoczął się tydzień wielkich wyprzedaży. Czy to okazja dla klientów, czy okazja do oszustwa? No właśnie, Panie Naczelniku, jak to wygląda z Państwa perspektywy, jeżeli chodzi o, nie wiem, skargi na wykonawców, z którymi zgłaszają się konsumenci?
Jeżeli chodzi o te skargi, to nie mamy ich za dużo, co może świadczyć o dobrych jakby tutaj relacjach pomiędzy przedsiębiorcami naszymi tutaj lokalnymi na terenie województwa, a konsumentami. Oczywiście nie jest tak też, że tych skarg nie ma w ogóle, no ale nie ma jakieś tam, bywały okresy kilkanaście lat temu, gdzie było tego więcej. W sytuacjach, kiedy ten handel był skupiony w takich drobnych rękach, prawda? Nie było wtedy jeszcze tutaj w naszym mieście i w województwie dużych galerii handlowych, sklepów sieciowych, to ten handel wyglądał troszkę inaczej. Trzeba oddać tutaj taką prawdę, że jeżeli chodzi o te sklepy sieciowe, czy jednak duże podmioty, to tam te procesy reklamacyjne i te relacje z klientami mogę powiedzieć, że trochę lepiej wyglądają. Tam są wdrożone pewne procedury reklamacyjne, są pewne projekty takie właśnie konsumenckie wdrożone i odzyskanie swoich pieniędzy, czy złożenie rzeczy do reklamacji wygląda trochę lepiej. Ale jeszcze tutaj chciałbym się troszkę odnieść do tej kwestii tych zakupów samych i tego, jak jest z jakością tych naszych produktów. Tu pani wcześniej pełna słuszność co do tego, że byśmy trochę wyhamowali te nasze zakupy, ale chcę też tutaj zasygnalizować pewną rzecz. Rzeczywiście jest tak, że zrobił się nam na ziemi śmietnik, bo szczególnie jeżeli chodzi o ubrania, czy po prostu o sprzęt radiowo-telewizyjny, jakieś artykuły gospodarstwa domowego i są podjęte prace w Unii Europejskiej mające na celu wprowadzenie dyrektywy, która zobowiązywałaby producentów tego sprzętu do zapewnienia
części zamiennych.
To po pierwsze, a po drugie też wydłużenia minimalnego okresu użytkowego takich produktów. Tak, żeby to się nam nie psuło, prawda, po tych 2 latach, bo tak zazwyczaj mamy w przepisach o rękojmi okres 2-letniej ochrony i ta gwarancja też w zasadzie wynosi przeważnie 2 lata lub rok. I zmierzamy do tego, żeby po prostu jakość tego sprzętu była lepsza, tak, aby po prostu nie wyrzucać go zaraz praktycznie po zakupie. I ma to wyglądać mniej więcej tak, to jeszcze ostateczny kształt tych przepisów nie jest tak do końca znany, ale ma to wyglądać mniej więcej tak, że firmy będą, producenci będą zobowiązani do zbierania z rynku swojego sprzętu. Tak jak to ma miejsce w tej sytuacji, jeżeli chodzi o baterie i akumulatory. Każdy podmiot, który wyprodukuje tam, prawda, jakieś tam baterie lub akumulatory, to jest zobowiązany przez Fundusz Ochrony Środowiska do tego, aby żeby się wylegitymować na koniec każdego roku, że zebrał z rynku pewną ilość wprowadzonych, pewien procent wprowadzonych przez siebie tych baterii i akumulatorów. To naprawdę jest istotne, bo to eliminuje ze środowiska, prawda, te baterie. Oni, jeżeli tego nie odprowadzą, to muszą zapłacić tam odpowiednie kwoty na Fundusz Ochrony Środowiska. I tak podobnie ma być właśnie, jeżeli chodzi o inne kategorie rzeczy też.
Teraz też, jeżeli mamy sprzęt, nie wiem, AGD, czy pralka, czy lodówka, to też, jeżeli kupujemy nową, to...
Tak, jest
to,
obowiązek, żeby zwrócić do sklepu. Znaczy, może nie tyle obowiązek, co firmy, które zapewniają transport takiego sprzętu, one mają za zadanie... podjęcie próby odebrania takiego sprzętu od konsumenta. I jest to robione. To też po prostu powoduje, że ten sprzęt nie trafia już, nie wiem, do lasu, prawda, gdzieś na polanę, ktoś go tam wyrzuca, tylko trafia we właściwe miejsce, jest odpowiednio poddawany odpowiednio recyklingowi, demontowany i mamy po prostu większy porządek, jeżeli chodzi o środowisko. I wracając jeszcze do tych skarg. Nie ma tego dużo, aczkolwiek nie jest tak, że jesteśmy zupełnie wolni od pracy. Bywają sytuacje, kiedy wyegzekwowanie uprawnień konsumenckich w jakimś tam przedsiębiorstwie jest ciężkie, ale mamy do tego odpowiednie instrumenty, odpowiednich ludzi wykształconych, przeszkolonych i na odpowiednich stanowiskach, którzy potrafią się tym po prostu zająć.
No właśnie, a czy zwiększa się świadomość, wracając do tego, co powiedziała pani doktor, że kupujemy, bo taka jest moda, taki jest trend, rzeczy, które nie zawsze są potrzebne. No i tutaj może być lekkie zdziwienie, kiedy przyjdziemy do domu, stwierdzimy po 2-3 dniach, no nie, to mi się nie podoba i chcę to zwrócić.
No właśnie, tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, to musimy mieć świadomość, że jeżeli coś takiego kupimy w takiej formie tradycyjnej, czyli bezpośrednio w sklepie, to niestety nawet i po 2 dniach, jeżeli sprzedawca nie będzie nam chciał tego dobrowolnie przyjąć, to nic z tym po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast jeżeli coś kupimy przez internet, czy nie wiem, z katalogu wysyłkowego, przez jakiś formularz zamówienia, czy przez telefon, to tutaj już taka możliwość jest. Tylko musimy pamiętać o tym, żeby w ciągu 14 dni złożyć odpowiednie oświadczenie. Tam taki przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w ten sposób, musi nas poinformować o takim obowiązku, tak żebyśmy wiedzieli, do kogo takie po prostu oświadczenie złożyć i później następnie w kolejnym terminie 14 dni taką rzecz po prostu musimy odesłać do tego przedsiębiorcy.
Mamy telefon, witamy.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Witam. Proszę Państwa, jest to socjotechnika przed nami. Nie dajmy się nabierać. Ja już w tej chwili jestem na emeryturze, a pracowałem w zakładzie, w którym produkowaliśmy pewien produkt dla potężnych sieci, marketów, nie powiem jakich, bo to by było reklama, prawda? Był to produkt wyprodukowany po kosztach prawie, ponieważ oni biorą bardzo duże ilości i są stałymi klientami. Tam minimalna marża była zakładowa, prawda? No i kiedy się spotkałem z tym towarem w sklepie, zdziwiłem się. To było narzutu w stosunku do naszej ceny jakieś 200-300%. I jeżeli taki produkt się znajdzie, prawda, później w wyprzedaży i obniży się te 50%, to prawda, w dalszym ciągu ten towar jest przepłacony 200%, 150%. Weźmy zwykłe jabłko, prawda, gdzie sadownicy sprzedają po złotówce, spady po 20-30 groszy, a dzisiaj go mamy po 3 złote. I opuśćmy teraz ten o 50% to jabłuszko, prawda? Czyli w dalszym ciągu to jest zarobek. Pech czy problem jest w tym, że my nie znamy jako kupujący faktur, po jakiej cenie dany sklep, dany supermarket zakupił ten towar. I to jest naszym problemem. My jesteśmy tego nieświadomi. W dalszym ciągu ten sklep zarabia. Dziękuję, miłych obrad.
Dziękuję bardzo za ten telefon. Pani doktor, nie trudno się, nie zgodzić z naszym słuchaczem, że rzeczywiście sprzedawcy przecenią towar 30, 50, 70% i tak na tym muszą zarobić.
Dokładnie tak, to jest słuszny głos, ponieważ państwo radiosłuchacze nie mieli możliwości słyszeć naszej rozmowy wcześniej, ale dokładnie o tym rozmawialiśmy tu między sobą, że niezależnie od tego, ile ten rabat wynosi, to de facto to sieciówki przede wszystkim, bo pamiętajmy, że chodzi o sieciówki przede wszystkim, o dużych graczy, którzy mogą dyktować warunki, rzeczywiście zarabiają. Zresztą firma Deloitte robiła tego rodzaju badania i pokazywała, że tak naprawdę średnie obniżki przy tych najbardziej preferencyjnych cenach, jak nam się wydaje, wynoszą między 5 a 12%. Z drugiej strony, jak sobie spojrzymy też na ten z perspektywy globalnego świata, to zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście korporacje, które mają swoje siedziby w metropoliach, to fabryki mają w krajach trzeciego świata, więc wiemy, że ludzie tam są bardzo nisko opłacani. Wiemy, że żyją w skrajnej biedzie i wiemy, że ten towar po prostu niemal kosztuje często dolara, dwa, a u nas ma tą przebitkę cenową kilkadziesiąt często razy. Dlatego te firmy rzeczywiście mogą pozwolić sobie na rabaty, które nas cieszą i które powodują, że jak to grzech nie kupić tak tanio. Natomiast ciągle wracam do tego, że wyprodukowanie każdej koszulki to jest często kilkaset, czasem kilka tysięcy litrów wody i żebyśmy również w tych kategoriach patrzyli na to, co kupujemy.
Mamy kolejny telefon, witamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja w sprawie obniżki cen. Swego czasu chciałam kupić buty. Konkretnie to były Kozaki. Też była ogromna obniżka cen. Ale ktoś pomylił się i na metce, która była przy tych butach, z tyłu była naturalna cena. Pierwsza, która była. Okazało się, że to samo było na obniżce, co od tyłu na metce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czyli tutaj, panie naczelniku, no, trzeba być też ostrożnym i rzeczywiście ten oglądać, towar oglądać.
Tutaj, jak na początku zaznaczyliśmy, no, trzeba mieć, prawda, na tyle jakby być samozachowawczym, żeby po prostu sprawdzić tą cenę, jak się da, przed pójściem do kasy. Ale tutaj jest poruszony troszkę inny problem. To jest problem związany ze sposobem oznakowania towarów cenami, prawda? Też mamy od tego odpowiednie przepisy. Co więcej, w ogóle są tam odpowiednie sankcje dla takich przedsiębiorców, które zobowiązują ich, żeby po prostu nie było takich sytuacji, jak tutaj mieliśmy przedstawioną przez panią słuchaczkę. To znaczy, żeby nie było sytuacji, że mamy inną cenę, prawda, na towarze na sali sprzedażowej na przykład, a inną cenę w sklepie czy w kasie. Ta ustawa wprowadza taki zapis, że konsument może się domagać wydania rzeczy po tej cenie, jaka jest po cenie dla ciebie korzystniejszej, prawda, czyli tej, która albo jest na oznakowaniu, albo wychodzi w kasie. Z tym, że jeżeli, jeżeli tutaj dobrowolnie nie dochodzi do kompromisu pomiędzy stronami, no to trzeba by to po prostu wytaczać w cięższe działa i nawet włącznie z drogą sądową.
Tylko tu jest inna trochę sytuacja, bo tu jest dokładnie ta sama cena przed rabatem, jak i po, czyli próba wprowadzenia w błąd w klienta, aby miał poczucie, że jest łowcą okazji.
To,
tak?
To z kolei też mamy na to przepisy odpowiednie. Jest ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, to można by uznać za taką praktykę i też są odpowiednie instrumenty w rękach prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który mógłby po prostu w takich sytuacjach wkraczać i też odpowiednio sankcjonować takie sytuacje.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, musimy kończyć już dzisiejszy program, także zdrowego rozsądku Państwu życzymy podczas zakupów. Czarny piątek przed nami, także szał zakupów świątecznych, także oby tego rozsądku nie zabrakło. Dziś gośćmi Radia Kielce byli dr Magdalena Borcuk-Piłat, socjolog Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Dziękuję.
Wojciech Kobylarz, naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Ochrony Konsumentów w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach.
Dziękuję.
Za uwagę dziękuję, Robert Szumilewicz.
Punkty widzenia.